Dlaczego tak ciężko jest czasami schudnąć? Dlaczego czasami dieta nie działa? Przygotowałam dzisiaj takich może 8 podstawowych punktów, aczkolwiek 8 punktów można by było nawet spokojnie rozszerzyć do 10 lub 12. Pierwszy punkt: źle dobrana dieta. Drugi: za dużo jedzenia w ciągu całego dnia. Trzeci: za mało jedzenia w ciągu całego dnia. Czwarty, zasilanie potreningowe czy powysiłkowe nieadekwatne do zapotrzebowania. Piąty, zbyt mało odżywcza żywność lub zbyt bardzo odżywcza żywność. Szósty punkt, zbyt częste jedzenie lub zbyt rzadkie jedzenie. Punkt siódmy, zaburzenia hormonalne czy inne zaburzenia w organizmie. I punkt ósmy, zbyt duże lub zbyt małe porcje na jeden posiłek. Teraz chciałabym trochę szerzej powiedzieć na temat każdego punktu. Zacznijmy od punktu pierwszego: źle dobrana dieta. Źle dobrana dieta, mam na myśli tutaj dietę, która nie ma prawa działać na osobie, która ją stosuje. Albo wzięliśmy sobie dietę z internetu, albo od koleżanki, albo od kogoś, kto powiedział, że po prostu ta dieta zadziałała na niego fantastycznie, schudł 10 kg w miesiąc i nam wydaje się, że schudniemy podobnie. Słyszymy często, że diety opierają się na kaloriach, wyliczamy sobie prawidłowe proporcje, że jemy co 3 godziny, że jemy co 2 godziny, że jemy określone tylko produkty. Na jednych diety świetnie działają, a na innych niestety nie działają wcale. Wręcz są takie sytuacje, że jedna osoba schudła 10 kg na danej diecie w ciągu miesiąca, a inna przytyła 10 kg albo nie zauważa żadnej różnicy. Jedna świetnie się czuje, a druga na przykład ma zaparcia albo biegunki. Więc dieta powinna być przede wszystkim personalnie dobrana do danej osoby, która tą dietę chce stosować. Źle dobrana dieta może być wtedy, kiedy problem jest na przykład w insulinie, a stosujemy dietę, która tą insulinę nam dodatkowo stymuluje. Co mam na myśli? Często uważamy, że tycie jest genetyczne albo rodzinne. Wszyscy w rodzinie byli otyli, to ja też mam skłonności do otyłości. Otóż nie jestem zwolennikiem jakiejś takiej teorii genetycznej. Bardziej powiedziałabym, że jest to teoria oparta na pewnych skłonnościach czy pewnych ulubionych potrawach, jakieś takie rodzinne rytuały, które są powtarzane z pokolenia na pokolenie. Powiedzmy, że babcia odżywiała się w określony sposób i przekazała ten sposób odżywiania się swojej córce. Córka z kolei w ciąży odżywia się w określony sposób. Jeżeli kobieta w ciąży nadużywa węglowodanów, słodkie napoje, soki owocowe, dużo owoców, pieczywo, pączki, drożdżówki, no wiadomo, że w ciąży czasami bywają zachcianki i teraz słowo nadużywa, one oczywiście jest pojęciem względnym, bo jedna osoba powie, że ja wcale tego nie jadłam. Ale jak tak zliczymy cały dzień, albo zwrócimy uwagę na to, co było jedzone w ciągu dnia i mamy 5 porcji produktów węglowodanowych plus jeszcze przekąski, bo kobieta była głodna, to stale dostarczamy jakieś tam ilości węglowodanów, czy jakieś tam ilości materiału energetycznego dla rozwijającego się płodu. Matka produkuje większe ilości insuliny i tą insulinę przekazuje dziecku. No, mówi się o tym, że dziecko, na przykład matki alkoholiczki, rodzi się z głodem alkoholowym, podobnie z narkotykami, ale niestety bardzo podobne działanie ma insulina. Ona również wywołuje nałóg w organizmie, czyli taką potrzebę jedzenia. I często dzieci, których matki miały podwyższony poziom insuliny, to mówię o insulinie, nie o glukozie, a to oczywiście nie jest badane, miały podwyższony poziom insuliny, częściej dzieci większe, ale też dziecko częściej takie ma większy apetyt. Jeżeli panuje taka teoria, karmy dziecko na zawołanie, czyli wtedy, kiedy ma potrzebę, a dziecko ma większe potrzeby, ponieważ było stymulowane insuliną, to takie dziecko będzie częściej karmione i faktycznie na piersi również może utyć. Później to dziecko ma problem również ze spaniem, w nocy potrzebuje więcej jedzenia, budzi się, więc rady są takie, by podawać kaszkę, ponieważ kaszka jest bardziej sycąca. A to z kolei znowu napędza apetyt. I takie dziecko najczęściej od samego początku dalej ma stymulowany mechanizm insuliny, dalej ma podtrzymywany apetyt i zwykle w szkole, również w przedszkolu zgłasza większe zapotrzebowanie na jedzenie. Niektórzy mówią, że ich dziecko stale by coś jadło, że ma ogromną potrzebę. No więc to nie jest genetyczne, lecz powiedziałabym, że jest to pewna skłonność, pewien schemat odżywiania przekazywany z pokolenia na pokolenie. Później, jeżeli w rodzinie była na przykład taka tradycja jedzenia prawdziwych polskich obiadów, gdzie była zupa, często zagęszczona mąką, kotlet mielony z panierką, albo na Śląsku rolady z sosem, kluski, czy te ziemniaki, czy frytki dla dzieci, do tego był kompot, a po obiedzie było coś słodkiego, no to to jest pewna skłonność przekazywana z rodziny na rodzinę. Jeżeli dziecko ma większe wyrzuty insuliny, to będzie miał większe tendencje do tycia. Już więcej się może nie będę na ten temat tu rozwodzić, to przy okazji kolejnego podcastu. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli ten mechanizm tak wygląda, jeżeli ktoś ma rozregulowany mechanizm insulina, glukagon, czy gospodarkę hormonu związaną z cukrem, nawet i z tarczycą, bo tutaj wiele problemów może się pojawić, to dieta, która będzie się opierała na węglowodanach, będzie to tak zwany, tak w cudzysłowie, to taki gwóźdź do trumny, bo efektów praktycznie nie będzie żadnych. Wielu dietetyków zaleca zmianę diety z takiej diety przetworzonej na dietę mniej przetworzoną, czyli produkty pełnoziarniste, ciemne pieczywo, grube kasze, czy takie wartościowe kasze, kasze z pełnego przemiału, zamiast mąki oczyszczonej, tej 500, to mąka na przykład 1500 albo 2000. No i niekoniecznie to musi zadziałać, dlatego że zmiana polega tylko na tym, że te węglowodany jakby wolniej się uwalniają, ale się uwalniają i też są dostarczane w 5 posiłkach zwykle, bo nie zmieniamy jakby tego, staramy się wyregulować. Jedzmy częściej, a mniej przetworzone produkty, ale wciąż jemy węglowodany, więc jeżeli u kogoś był zepsuty mechanizm insulinowy, jeżeli to on był przyczyną tycia, to nie usuniemy przyczyny tycia. Zmieniliśmy tylko rodzaj węglowodanów, ale wciąż węglowodany podajemy. Dodatkowo możemy sobie jeszcze innych problemów przysporzyć, bo produkty pełnoziarniste zawierają również substancje antyodżywcze, błonnik, a nie każdy organizm dobrze na to reaguje. Coraz więcej osób miewa problemy z wzdęciami, z zaparciami bądź z biegunkami, nadwrażliwe jelita, refluks. Produkty pełnoziarniste nasilą ten problem. Z kolei, jak przejdziemy na produkty oczyszczone, problem nasili się podwójnie, ponieważ produkt jest tak oczyszczony, że szybciej go trawimy, szybciej odkładamy w tkankę tłuszczową, ponieważ insulina ma takie zadanie. Ona obniża poziom cukru we krwi, ponieważ cukier jest toksyczny, powoduje glikację, przełączanie się cząsteczek cukru do białek, co uszkadza nasze komórki. A z tego powodu też badamy sobie na przykład hemoglobinę glikowaną w cukrzycy i to jest taki wskaźnik wyregulowania cukrzycy. Czy sposób kontroli cukrzycy też? Jeżeli ten cukier krwi wzrasta, insulina jest takim naturalnym mechanizmem, który ma chronić nasz organizm, ale ona chroni go tak, że pakuje wszystko w komórki tłuszczowe, bo z punktu widzenia życia bezpieczniej mieć tkankę tłuszczową niż wysoki poziom cukru. U dzieci często objawia się to nadpobudliwością. W momencie, kiedy one zjedzą coś takiego przetworzonego, białą mąkę, bułkę, płatki z mlekiem, drożdżówkę, słodkości. Często widzimy, że te dzieci są nadpobudliwe. Biegają, krzyczą, zachowują się głośno. Oczywiście, jeżeli dzieci stale jedzą takie rzeczy, to one stale takie głośne są i nam się wydaje, że takie głośne dziecko mamy, a przyczyna może leżeć jedynie w pokarmie, jaki dostaje. Część dzieci niestety traci taki mechanizm obronny i zamiast biegać, to siedzi. Albo wtedy, kiedy idą do szkoły, każe im się usiąść w ławce. I w tym momencie niestety już nie ma mechanizmu obronnego, jakim jest ruch, który spala ten cukier, który znajduje się we krwi. Zaczyna się wydzielać insulina. Niestety coraz częściej spotykam w gabinecie dzieci, nawet 9-letnie, które mają insulinooporność. Pojawiają się piersi chłopaków w wieku 12 lat i bardzo często tycie przyspiesza, a rodzic zgłasza, że dziecko ma po prostu apetyt nie do pohamowania, że podkrada żywność. No, stymuluje nim po prostu insulina. Ona powoduje, że zachowujemy się jak osoby uzależnione. Punkt drugi. Za dużo jedzenia. Za dużo jedzenia mam na myśli tutaj za dużo globalnie, w obrębie całego dnia. I teraz To może być tak, że często spożywamy, porcje są po prostu duże, dużo jedzenia, bo wydaje nam się, że mamy duże potrzeby. Jeżeli posłuchamy teorii kalorii, to dowiemy się, że nasz organizm potrzebuje 2000, 2500. Jeżeli weźmiemy sobie jeszcze wskaźniki aktywności fizycznej i uznamy, że jesteśmy bardzo aktywni, jesteśmy w stanie sobie oszacować zapotrzebowanie energetyczne nawet i na 5000 kalorii, to jeżeli jemy tak dużo, to może się okazać, że nasz organizm po prostu nie jest w stanie tego wszystkiego przerobić, bo nie bierzemy pod uwagę tego, że na przykład większą część dnia siedzimy, a nasza aktywność to jest po prostu godziny wieczorem. To nie jest tak, że jedzenie pływa w krwi i czeka na ten dobry moment, kiedy zostanie spalone. Ono cały czas, ono musi być zagospodarowane. To nie jest tak, że ten cukier sobie pływa. Powiedziałam wcześniej, że ten cukier jest niebezpieczny, w związku z tym wytwarza się insulina i pakuje nam wszystko w komórki tłuszczowe. Z tych komórek tłuszczowych nie zawsze potrafi sobie to wyjść. Trzeci punkt, za mało jedzenia. Za mało, bo niektórzy uważają, że na diecie to trzeba odczuwać uczucie głodu albo lekki dyskomfort, wtedy dieta jest dietą. Otóż nie, dieta to w ogóle globalnie sposób odżywiania się. To nie jest coś, co ja stosuję na chwilę i mam głodować. To by się nazywało głodówka albo przegłodzenie. Natomiast dieta jest to pewien sposób odżywiania i dieta powinna dać satysfakcję, komfort psychiczny i fizyczny i nie powinniśmy myśleć o tym, że my jesteśmy głodni. W ogóle bycie na diecie to jest jakby zapominanie o tym, że w ogóle jedzenie, tak? Większość osób permanentnie myśli o jedzeniu i poszukuje tego jedzenia i martwi się, co będzie, jak tego jedzenia będzie za mało, co fantastycznie widać choćby na w czasach all inclusive. Za mało jedzenia w ciągu dnia może spowodować to, że posiłki są za rzadko, że posiłki są za małe, że dostarczymy w globalnym rozrachunku zbyt mało wartości odżywczych, zbyt mało witamin, minerałów, białek, tłuszczów, węglowodanów. Organizm nie dostanie odpowiedniej ilości składników do swojej prawidłowej pracy. Czwarty punkt. Zasilanie potreningowe czy powysiłkowe nieadekwatne do zapotrzebowania. Często ktoś, kto idzie na spacer albo idzie na Nordic Walking, pyta się mnie później, jak powinien uzupełnić energię, którą stracił na treningu. Otóż chciałam powiedzieć ważną rzecz. Aktywność fizyczna to jest nasza fizjologiczna potrzeba. Każdy z nas powinien się ruszać na co dzień. A to, że się rusza, nie oznacza, że powinien zaraz po tym zjeść. Popatrzmy, jak to wygląda w przyrodzie. Czy jeżeli wyjdziesz z psem na spacer, to czy jak ten pies wraca ze spaceru, to musi zjeść, bo on stracił energię, którą zużytkował na spacerze? Czy jak pójdziesz z psem na spacer i akurat tego dnia porzucasz mu intensywnie patyk i pies przyjdzie zdyszany po prostu, aż na zakwasy ma na drugi dzień, to czy on w ten dzień musi zjeść więcej? No najprawdopodobniej nie. Aktywność jest również wpisana w naszą codzienną, w naszą fizjologię. Człowiek pierwotny biegał z dżidą za zwierzem i kiedy polował, to miał krótkie epizody, w których ta aktywność była bardziej intensywna. Ale prawdopodobnie on nie znał wtedy teorii zasilania. Czy on wtedy leciał po banany na drzewo i zasilał się? Ja nie mówię oczywiście, że zasilanie potreningowe nie ma sensu. Ono ma sens wtedy, kiedy aktywność rzeczywiście była większa niż przeciętna, kiedy my może odżywiamy się nisko węglowodanowo w ciągu dnia, wtedy rzeczywiście, żeby uzupełnić te węglowodany, potrzeba. Ale aktywność pod tytułem spacer, nordic walking, pływanie, czy nawet jogging, jeżeli jesteśmy zaadaptowani do tego treningu, zwykle nie potrzeba uzupełniać jakoś w specjalny sposób tego, co zostało stracone. Dlatego, że jeżeli ktoś ma na przykład insulinooporność i on uzupełni sobie po treningu, zje produkty mocno przetworzone, czy produkty o wysokim indeksie glikemicznym, z dużą ilością węglowodanów, czy specjalne odżywki dla sportowców, czy weźmie sobie nawet izotonik na trening z węglowodanami, to jego organizm w tym momencie zaczyna produkować insulinę. Jeżeli nie było odpowiedniego uszczuplenia zapasów glikogenu, no to i tak ta insulina spowoduje wepchnięcie energii w komórki tłuszczowe, a nie w mięśnie, które pracowały. My mięśnie regenerujemy albo z białek, które dostarczamy w diecie, no bo białko jest takim materiałem budulcowym i regeneracyjnym i wpływa korzystnie na regenerację, albo z węglowodanów pod warunkiem, że nastąpiło uszczuplenie zapasów glikogenu mięśniowego. Jeżeli trening ma niską intensywność, to ten glikogen się nie spala. Jeżeli to jest taki trening, który nie wymaga zasilania, a my się zasilamy, to zasilanie może przyczyniać się do tego, że nie osiągamy żadnych sukcesów związanych z dietą, ponieważ znowu pobudzamy mechanizm insuliny. Punkt piąty. Żywność mało odżywcza lub zbyt odżywcza. Mało odżywcza. Co to znaczy? Jeżeli przechodzimy na produkty pełnoziarniste, to te produkty zawierają jednocześnie błonnik, który się nie wchłania, który zostaje tylko przetransportowany przez układ pokarmowy, zawiera kwas fitynowy, który wyciąga z naszego organizmu składniki odżywcze. On je chelatuje i wyrzuca. Dodatkowo inhibitory trypsyny, jeżeli nie przygotowujemy sobie zbóż czy roślin strączkowych, a inhibitory trypsyny unieczyniają enzymy proteolityczne trawiące białka. Czyli jednym słowem zmniejszamy zdolność wchłonięcia białka. Czyli jedząc produkty pełnoziarniste, no niby spożywamy więcej witamin, minerałów i w ogóle wszystkiego lepiej, ale docelowo może nam się mniej wchłonąć i jeszcze dodatkowo może zostać wyciągnięte z organizmu i wydalone. Produkty takie powinny być odpowiednio przygotowane. Moczone wcześniej, żeby unieczynnić kwas fitynowy i gotowane, żeby unieczynnić enzymy, żeby unieczynnić inhibitory trypsyny. To jest bardzo ważne. Zboża nie powinny być spożywane w postaci surowej, czyli o, na przykład biorę płatki owsiane, wrzucam do wody, zalewam albo wrzucam do jogurtu i zjadam. Takie płatki są zdecydowanie mniej odżywcze. Docelowo może się okazać, że pojawia się problem z żelazem, problem z wapniem, jakieś problemy z wypadaniem włosów, zaburzenia na przykład takie, że kąciki ust pękają, czy też zaburzenia trawienia, dlatego że większa ilość błonnika w diecie, większa ilość węglowodanów, błonnik też fermentuje, większa ilość węglowodanów w diecie, ewentualnie jakaś nietolerancja FODMAPS, o tym będę mówić jeszcze w innych podcastach, to może powodować, że tych jelitek zaczyna się źle dziać i osoby, które wcześniej nie miały problemów, zaczną odczuwać dolegliwości w stylu zespół nadwrażliwego jelita. Kolejny punkt, zbyt odżywcza dieta może przyczynić się do tego, że w pewnym momencie organizm tyje. Proces odchudzania to nie jest proces na dzisiaj, jutro i pojutrze, to jest proces długoterminowy. Więc czasami jest tak, że tyjemy w pierwszym miesiącu diety, dlatego że organizm, on jakby dostał wiatr w żagle, wreszcie dostał składniki odżywcze, z których może sobie coś tam odbudować. Dlatego czasami ta powrót do równowagi troszeczkę trwa i dopiero wtedy, kiedy organizm zrównoważy się, zaczyna pozbywać się zbędnej tkanki tłuszczowej, ponieważ czuje się w cudzysłowie bezpieczny. Zbyt dużo składników odżywczych może się pojawić wtedy, kiedy wcześniej nasza dieta była jałowa, opierała się głównie na słodkościach, jakichś bułkach, produktach pszennych, no tam jest bardzo mało składników odżywczych, a nagle zaczynamy jeść, na przykład jaja, które zawierają wszystkie składniki witaminowe, mineralne, białko, dodatkowo jest to białko bardzo wysoce biodostępne dla naszego organizmu. Jeżeli dbamy o to, żeby żółtko było płynne, to mamy maksimum składników odżywczych i nagle nasz organizm po prostu dziękuję Ci za to, żeś mi tak dobrze zrobił. Więc może się okazać, że początek diety to zamiast chudnięcie wręcz tycie będzie, bo produkty typu jajo, mięso czy warzywa, jeżeli zaczniemy jeść więcej warzyw i dostarczymy wapń, dostarczymy kwas foliowy, jod, jeżeli spożywamy algi, więc nasz organizm po prostu dostaje tyle wartości fajnych, że on zaczyna budować, wbudowywać. I taki początek może być niestety in plus, czyli wzrasta. Punkt szósty. Zbyt częste jedzenie lub zbyt rzadkie jedzenie. Jeżeli jemy zbyt często, na przykład słyszeliśmy, że powinniśmy jeść co 2 godziny albo co 3 godziny. No i jemy, ale nasza aktywność fizyczna nie jest za duża w ciągu dnia, w związku z tym pamiętamy o tym, że ten mechanizm insulinowy działa. Jeżeli co 3 godziny zjesz, a Twoja insulina nie zdąży spaść, to za 3 godziny, kiedy znowu jesz, znowu ta insulina wzrasta. W obecności insuliny nie spala się tkanka tłuszczowa. Żeby się tkanka tłuszczowa mogła spalać, to insulina musi opaść w dół, a włączyć się hormon antagonistyczny, jakim jest glukagon, który znajduje się również w trzustce. Taki mechanizm fizjologiczny u człowieka to jest mniej więcej 4 do 6 godzin. Insulina wzrasta po posiłku, bo taka jest funkcja jej w naszym organizmie, żeby zapakować jedzenie w komórki, po czym insulina spada i pojawia się okres między posiłkami i faza wczesnego głodu. Tak jesteśmy skonstruowani, że odkładamy sobie tkankę tłuszczową na wypadek właśnie głodu. Więc my mamy również hormony, które nam umożliwiają korzystanie z tej tkanki tłuszczowej, a takimi hormonami jest choćby glukagon. On się włącza tylko wtedy, kiedy insulina spadnie. Kiedy zlecam moim pacjentom badania krzywej cukrowej i insulinowej, to zauważam, że niektórzy mają nadto już wysoką insulinę, czyli już nadto mają problem ze spalaniem. Po dwóch i po trzech, bo niektórzy robią takie dłuższe badania, wciąż mają insulinę wysoką. Jeżeli ktoś po 3 godzinach już je posiłek, a on miał insulinę, norma była do 24 czy 25, a insulina była na poziomie 100, nie ma żadnej szansy na spalanie tkanki tłuszczowej, jeżeli jemy tak często. Dlatego lepiej jest posiłki jeść rzadziej. Trafiłam nawet na takie badania, w których grupą kontrolną była osoby, które miały cukrzycę i okazało się, że lepiej było kontrolować poziom cukru i poziom insuliny u tych osób, które jadły 2 lub 3 duże posiłki w ciągu dnia, zamiast 4, 5 czy 6 posiłków. Także ta teoria jedz często mało, według mnie to jest pewien mit, który przekazywany wielokrotnie stał się prawdziwy. Natomiast tak dużo osób ma teraz problem z insuliną, zaburzeniami hormonalnymi, z cukrzycą, z otyłością, że to się wręcz wydaje nierealne. My jemy stale, coś jemy, stale jemy mało. Nawet jeżeli zjemy kawałek chipsa, to też jest mało, tak? Więc to często mało się nie sprawdza, lepiej jeść rzadziej, a bardziej treściwe, bardziej odżywcze produkty. I z kolei zbyt rzadkie jedzenie. Niektórzy jedzą 2 posiłki w ciągu dnia. Mamy teorię intermediate fasting, czyli takie głodowanie. Ona się może sprawdzić, ale u niektórych osób niestety zauważyłam, jedzenie 2 posiłków powoduje stabilizację wagi, stagnację. Lepiej się odchudzamy wtedy, kiedy zjadamy 3 posiłki w ciągu dnia. Natomiast 2 posiłki są super dla stabilizacji wagi i mam osoby, które funkcjonują na 2 posiłkach. Nie się czują świetnie, funkcjonują, nie mają spadków energetycznych w ciągu dnia. Więc to jest kwestia już później do pracowania. Natomiast początki według mnie najkorzystniej, to jest takie moje doświadczenie, 3 posiłki w ciągu dnia. Punkt 7, zaburzenia hormonalne. Wiele osób ma problem z tarczycą, o czym nie wie, niedoczynność tarczycy. Niedoczynność może wynikać z niedoboru jodu, którego się tak bardzo boimy. A ja zauważam, że wzrost podaży jodu w diecie zwykle powoduje, że ta tarczyca zdecydowanie lepiej pracuje. Niedobór witaminy D3, który również może wpływać na złą pracę tarczycy, ponieważ witamina D3 jest potrzebna wszystkim hormonom w organizmie. Niedobór witaminy D3 może wynikać z tego, że nie przebywamy na słońcu. 2, z tego, że smarujemy się filtrami. 3, że jak już przebywamy na słońcu i nie smarujemy się filtrami, to jemy tak bardzo chudo, że nam się ta witamina D nie ma z czego wytworzyć, bo nam jest potrzebny cholesterol do produkcji witaminy D, czyli powinniśmy jeść produkty zwierzęce. Zaburzenia hormonalne to m.in. problemy z tarczycą, niedoczynność tarczycy, ale też i Hashimoto, choroba autoimmunologiczna, która może nam te hormony zaburzać w tą i w tamtą stronę. To są również inne zaburzenia takie autoimmunologiczne, które mogą wpływać później na produkcję hormonów. To jest nadmiar insuliny. Ta może z kolei wpływać na produkcję prolaktyny, na produkcję testosteronu. A to wszystko ma bardzo negatywny wpływ na procesy odchudzania. Czasami ciężko jest ustalić, co jest tak naprawdę pierwotną przyczyną. Insulinę świetnie możemy kontrolować przy pomocy diet niskowęglowodanowych, ale czasami niestety spotykam takie osoby, które pomimo diety niskowęglowodanowej i treningów wysoce intensywnych, które również są świetne w tej kwestii, nie są w stanie schudnąć. Wtedy konieczna jest na pewno wizyta u endokrynologa, u mądrego endokrynologa. 8 punkt, zbyt duże lub zbyt małe porcje. Powiedzmy, że jemy te 3 posiłki w ciągu dnia, ale porcje są takie po prostu malusieńkie, albo są to same warzywka, bo chcemy przyspieszyć proces. Często niestety ten proces spowalnia wręcz, dlatego że takie małe porcje mogą się przyczynić do tego, że będziemy czuć głód między posiłkami, że ta insulina tak spadnie w dół, że aż wręcz włączy się hormon stresu, który pokazuje, że jesteśmy niedożywieni, nie najedliśmy się do syta. Jeżeli jemy rzadziej, to posiłki muszą być bardziej treściwe i bardziej zasobne w tłuszcz. Tłuszcz jest czymś takim, co najczęściej w nadmiarze się nie wchłonie. Po prostu przeleci przez nas i najwyżej kupa będzie trochę luźniejsza, tak potocznie mówiąc, w cudzysłowie. Natomiast węglowodany wchłonią się w każdej ilości, odłożą się w każdej ilości. Komórki tłuszczowe mają nieograniczone możliwości powiększania się. Komórki tłuszczowe to nie jest ten tłuszcz, który my zjadamy, to są węglowodany zamieniane w trójglicerydy, które są tam umieszczane w komórkach tłuszczowych. To jest taki nasz magazyn. Zgubiłam wątek. Chciałam powiedzieć jeszcze, o działaniu pożywienia. Na przykład białka również potrafią nam się zamieniać w nadmiarze spożyte, również mogą się zamieniać w tkankę tłuszczową, one też obciążają nieco wątrobę i nerki, dlatego jeśli chodzi o białka, to tutaj jesteśmy ostrożni, żeby nie przesadzać. Tłuszczu dość dużo w diecie, węglowodany indywidualna kwestia. I teraz ile to jest zbyt mało, ile to jest zbyt dużo na posiłek? No sugerujemy się tym, żebyśmy byli syci między posiłkami. Posiłki w odstępach między 5 a 6 godzin. Sprawa jest bardzo indywidualna, bo znowuż wszystko zależy od tego, jaką mamy aktywność w ciągu dnia, jak my się czujemy po posiłkach, jaki mamy poziom energii, jaki mamy poziom insuliny. Sprawa diety jest sprawą totalnie indywidualną i zachęcam również do tego, już mówiłam w poprzednim poście, podcaście, żeby prowadzić dzienniczek żywieniowy. Zapisujemy rano, pobudka, o której godzinie co zjedliśmy, wypróżnienie, poziom satysfakcji, samopoczucia, poziom energii. Wszystko jest bardzo istotne. Dieta powinna gwarantować regularne wypróżnienia, samopoczucie na najwyższym poziomie i wysoki poziom energii, pod warunkiem, że się wyspaliśmy oczywiście odpowiednią ilość godzin, bo jak się nie wyspaliśmy, to energii też nie będzie. Myślę, że na dzisiaj to tyle. W następnych podcastach na pewno jeszcze Wam powiem na temat badań, jakie warto wykonać, na temat dzienniczka, jak warto go prowadzić i co możemy zauważyć. Jeżeli macie pytania, uwagi, chcecie o czymś więcej posłuchać, zachęcam Was do komentowania tego podcastu w komentarzach poniżej. Możecie również zostawiać wiadomości tekstowe. Wiadomości głosowe. Po lewej stronie macie taki wysuwak, tam można coś nagrać. Natomiast zachęcam Was również do opiniowania tego podcastu. Piszcie, bo dzięki Waszym komentarzom wiem, co Wam się podoba, co nie, co chcielibyście więcej, czego mniej powinno być. Na dzisiaj to tyle. Życzę wszystkim słuchającym miłego dnia, miłego oglądania, jeśli się odchudzasz, albo przynajmniej osiągnięcia swojej wymarzonej, docelowej wagi ciała. A przede wszystkim składu, prawidłowego składu ciała. Pozdrawiam, Iwona Wierzbicka.